Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jak zawsze w poniedziałki o tej porze łączymy się na naszej antenie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy.
I rozpoczynamy nasz program. Przypominam, że powtórki naszych poniedziałkowych programów dostępne są na stronie polskieradio.com w zakładce Dźwięki Radia. Również zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com. Dzisiejszy program zaczynamy od kwestii dotyczącej pracy w Polsce, osoby wracającej ze Stanów i w jakich dziedzinach najłatwiej ją znaleźć. Pytanie od pana Edwarda. Przyjechałem do Stanów w roku 2005 w dość młodym wieku. Mam amerykańskie obywatelstwo. Teraz po 18 latach trochę oszczędności i chciałbym wrócić do Polski, bo czuję, że tam jest moje miejsce. Do emerytury jeszcze mi daleko, więc powinienem pracować. Czy ma pani jakieś sugestie, jak osoba wracająca z zagranicy może znaleźć pracę w Polsce na dobrym stanowisku?
Ha, no jest w Polsce duże zapotrzebowanie na pracowników, ale wszystko zależy od pana zawodu, panie Edwardzie. Nie podał nam pan, jaki jest pana fach, nie podał pan, do jakiego rejonu Polski pan wraca. Jeżeli ma pan konkretny, praktyczny zawód, to znajdzie pan pracę wszędzie. Natomiast poszukiwanie takiego stanowiska menedżerskiego, powiedzmy sobie, no może być niełatwe i naprawdę trudno mi jest cokolwiek powiedzieć konkretnego, jeżeli szczegółów nie znam. Ale pytanie jest zasadne i może pozwolę sobie na taką ogólną uwagę. Bo czasami nam się wydaje, że ekspatriant wracający do Polski będzie miał w Polsce na rynku pracy przewagę z racji swojego zagranicznego doświadczenia. Może tak, może nie. Bo okazuje się, że szefowie często traktują takich zagranicznych kandydatów bez entuzjazmu. Mogą się obawiać, że ktoś przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, to będzie się mądrzył, będzie próbował rządzić, że ma doświadczenie nieprzystające do polskich warunków. No ale przede wszystkim obawiają się szefowie, że taki Polonus będzie miał zawyżone oczekiwania odnośnie pieniędzy. Kiedyś powracający imigranci mieli przewagę nad rodakami, bo znali język angielski. A teraz wszyscy młodzi ludzie w Polsce znają angielski, a to właśnie my, starsi Polonusi, po latach spędzonych na Greenpointie czy na Miłokach, w cudzysłowie, no czasami mówią po angielsku dosyć koślawo. Więc, panie Edwardzie, wygląda na to, że w Polsce na wyższych stanowiskach szukanie pracy jest tak samo trudne i uciążliwe i niepewne, co szukanie pracy w Stanach Zjednoczonych.
Słyszę się też, pani Elżbieto, że zapotrzebowanie na rynku pracy jest duże. Szczególnie mówi się o zawodach tak zwanych deficytowych. Wielu Polaków wyjechało na zachód Europy i wyjeżdża od wielu lat. Ukraińcy wracają do swojego kraju. Wydaje się, że na chętnych czeka dużo pracy. Czy wie pani, w jakich resortach może?
No, panie Jakubie, przygotowałam się do naszej rozmowy i wyszukałam te zawody deficytowe. Na internecie oczywiście. I okazuje się, że w minionym roku najwięcej niedoborów pojawiło się w branży budowlanej, medyczno-opiekuńczej, edukacyjnej i transportowej. I tutaj wyliczę te najbardziej poszukiwane zawody. Z branży budowlana, tam brakuje betoniarzy, zbrojarzy, brukarzy. Poszukiwani są cieśle, stolarze budowlani, dekarze, monterzy, murarze, tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu i robotnicy budowlani. Teraz druga branża gdzie panuje duży niedobór pracowników, to jest branża medyczno-opiekuńcza. A więc poszukiwani są fizjoterapeuci, masażyści, lekarze, opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, psycholodzy, psychoterapeuci. Trzecia branża to jest branża produkcyjna, a więc szuka się elektryków, elektromechaników, elektromonterów, operatorów obrabiarek, stolarzy, spawaczy, śluzarzy. Kolejna branża transportowa. Tu poszukiwani są kierowcy i mechanicy pojazdów samochodowych. Branża finansowa, szuka się księgowych i pracowników obeznanych z rachunkowością. W branży edukacyjnej poszukiwani są nauczyciele, ale jacy nauczyciele najbardziej? Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i nauczyciele przedmiotów zawodowych. I ostatnia branża, którą tu mogę wymienić, to jest branża spożywczo-gastronomiczna, gdzie poszukiwani są kucharze i piekarze. Sugeruję, żeby nasi słuchacze poszli do witryny internetowej barometru zawodów. Po prostu w Google proszę wystukać barometr zawodów i przeczytacie Państwo, jakich fachowców najbardziej poszukuje się w Polsce. I powtórzę może tak na zakończenie, że mając w rękach dobry, konkretny fach, pan Edward, nasz słuchacz, znajdzie pracę w Polsce dosyć szybko, tylko że no, nie za amerykańskie pieniądze, a za nasze złotówki.
No to jeszcze, Pani Elżbieto, żeby zamknąć temat, też taka ważna kwestia. Powiedzmy, że młody człowiek skończył w Stanach studia, czy dobrą szkołę zawodową i właśnie w tym momencie ma chęć spędzić w Europie jakiś czas. Może nie tak jak pan Edward, ale przez jakiś czas, może przez kilka lat jako taką wycieczkę, ale z czegoś trzeba żyć wobec tego. Czy ma prawo do pracy w Europie, a w Polsce w szczególności?
Odpowiedź jest tak, jeżeli młody człowiek ma polskie obywatelstwo. Wtedy ma prawo do pracy w całej Unii Europejskiej. A kto ma polskie obywatelstwo? No każda osoba, której rodzice są Polakami, jest uprawniona do polskiego obywatelstwa. Natomiast jeżeli ktoś polskiego obywatelstwa nie chce, po rodzicach zdobyć nie może albo nie chce, to jest inna sprawa. Wtedy on jest traktowany jako cudzoziemiec, a cudzoziemcy mogą pracować na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce oczywiście, tylko wtedy, jak zdobędą pobyt czasowy i zezwolenie na pracę, to muszą robić sami, albo przedsiębiorca, który zechce ich zatrudnić, uzyska dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Anny. Witam serdecznie. Miał tata przyznany Social Security po śmierci małżonki, nie miał wyrobionej karty identyfikacyjnej, a był sparaliżowany po udarze i w konsulacie powiedziano mi, że do takich osób przyjeżdżają na miejsce, ale to potrwa. Niestety nie doczekał się i zmarł. Gdy zadzwoniłam do konsulatu z zapytaniem, czy córki mogą odzyskać te pieniądze, pani powiedziała, że tak i wyślą wniosek. Po 2 tygodniach zadzwoniła z konsulatu inna pani i powiedziała, że jednak się nie da. Czy naprawdę nie ma sposobu na odzyskanie tych pieniędzy? Czy można gdzieś napisać odwołanie? Bardzo mi na tym zależy, ponieważ tata był świadomy, wiedział o tych pieniążkach i jego życzeniem było przeznaczenie ich na nagrobek. Anna.
No, pani Anno, bardzo mi przykro z powodu śmierci pani taty, ale obawiam się, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. Odwołanie może pani pisać, ale nie przypuszczam, żeby ono cokolwiek dało. Dlaczego? Dlatego, że normalnie wszelkie formalności, w tym udowodnienie swojej tożsamości, należy spełnić składając wniosek. Inaczej ten wniosek nie jest zatwierdzony i on po prostu czeka. I właśnie nie bardzo rozumiem, dlaczego administracja Social Security przyznała tacie świadczenie bez wcześniejszego potwierdzenia tożsamości. No ale jakby nie było. Więc te świadczenia Social Security przyznaje się i wypłaca dopiero po spełnieniu ostatniego wymaganego warunku. Te warunki wiemy, jest to wiek, jest to złożenie kompletnego wniosku, dokumenty itd., itd. I w przypadku pani taty tym ostatnim warunkiem to było potwierdzenie tożsamości. bo tata jest niepełnosprawny, jest w szpitalu i żeby potwierdzić jego tożsamość, ktoś z konsulatu musi przyjechać i to konsulat robi, tylko że oczywiście to zajmuje czasem sporo czasu. I tata wizyty kogoś z konsulatu już nie doczekał. Smutne, to jest bardzo smutne, że tata nie dostał tej emerytury, która w zasadzie mu się należała, ale niestety zgadzam się z opinią tej pani z konsulatu, że w tej sprawie nie da się nic zrobić, bo no, tata odszedł z tego świata.
Przechodzimy do kolejnej kwestii. Tym razem zadzwoniła do nas pani Ewa. Pani Ewa ma 66 lat, wychodzi drugi raz za mąż i chce wiedzieć, kiedy będzie mogła pobierać emeryturę męża? Ona tak to świadczenie nazywa. O pierwszym mężu nic nie wiemy.
No szkoda, że nie wiemy nic o pierwszym mężu, bo dużo od tego zależy. Więc załóżmy, że pani Ewa nie ma. Ma pierwszego męża, ale powiedzmy, że ten mąż nie pracował w Stanach Zjednoczonych, więc żadnej renty nie dostanie po nim. Więc pani Ewo, gdy pani wyjdzie za mąż po raz drugi, to będzie pani uprawniona do renty małżeńskiej po roku od daty zawarcia tego związku małżeńskiego. Natomiast jeżeli owdowiała pani albo z pierwszym mężem, pracownikiem amerykańskim, była pani w związku dłużej niż 10 lat, to może jest pani uprawniona do renty wdowiej po pierwszym mężu albo do renty małżeńskiej z tytułu właśnie tego pierwszego małżeństwa. Jeżeli tak, to należy się pani jedno świadczenie, które jest największe. Czyli albo renta małżeńska z tytułu pierwszego małżeństwa, albo renta małżeńska z tytułu drugiego małżeństwa, w zależności od tego, co jest większe.
Pytanie pana Konrada. Mówiła pani ostatnio o zameldowaniu w Polsce. Moja sytuacja jest następująca. Przebywam w USA od 9 lat, zielona karta z loterii wizowej. Jednak nigdy nie wymeldowałem się z polskiego rodzinnego domu w Warszawie, który posiadam. Czy powinienem? W Polsce bywam jedynie na dwutygodniowe wakacje. Czy są jakieś konsekwencje niewymeldowania się? W Polsce wynajmuję lokatorom mieszkanie i sumiennie się z czynszów rozliczam. Gdybym się wymeldował z rodzinnego adresu, to do jakiego urzędu skarbowego w Polsce mam odprowadzać podatki? Do jakiego ZUS-u podlegam?
Sporo pytań. Panie Konradzie, zameldowanie w Polsce ma obecnie tylko cel ewidencyjny i nie daje żadnego prawa do lokalu, jak to kiedyś bywało. Pamiętamy, ludzie się meldowali na przedmieściach Warszawy, żeby mieć zameldowanie w celach mieszkaniowych. Więc może przytoczę fragment artykułu 36 ustawy o ewidencji ludności, który panu pomoże. Więc mówi on, obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Pan nie dopełnił wprawdzie tego obowiązku. Tysiące imigrantów nie dopełniło tego obowiązku. I to nie jest karane obecnie żadną grzywą, żadnymi innymi konsekwencjami. Brak, wręcz to zameldowanie w Polsce się przydaje, bo jego brak utrudnia niektóre sprawy urzędowe, na przykład otwarcie konta w banku, czy uzyskanie emerytury, czy tak dalej. Więc zgodnie z polskim prawem podatkowym, bo pan o to pyta, rozliczenie należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. Zamieszkania. Oznacza to, że trzeba wybrać urząd skarbowy właściwy dla miejsca faktycznego pobytu, a nie tego czasami fikcyjnego meldunku. I pan pyta, że gdyby się pan wymeldował ze swojego lokalu w Polsce, to do jakiego urzędu pan miałby odprowadzać podatki? Do takiego urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Pan wynajmuje dom czy mieszkanie w danej miejscowości i w tej miejscowości w Urzędzie Skarbowym pan składa rozliczenie podatkowe, czyli po prostu tam, gdzie jest umiejscowiony pana inwestycyjny budynek.
To ja jeszcze dopytam, co w sytuacji, w której kupujemy w Polsce mieszkanie, czy mamy obowiązek na przykład się tam zameldować?
Nie. Meldujemy się tylko tam, gdzie obecnie mieszkamy na stałe. A jeżeli kupimy dom czy mieszkanie i wynajmujemy je, to tam się nie meldujemy, tam, bo po prostu tam nie mieszkamy. Obowiązek meldunku pojawia się wtedy, gdy się do tego naszego mieszkania przeprowadzimy. Na zdrowy rozum można mieć kilkadziesiąt nieruchomości, nie być zameldowanym w żadnej z nich, bo podkreślę, bycie właścicielem nie jest równoznaczne z byciem zameldowanym. Zresztą, nasz słuchacz, panie Konradzie, niech pan wystuka obowiązek meldunkowy na sieci i poczyta pan więcej na ten temat.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pana Henryka. Czy mogę uznać moją dziewczynę za osobę pozostającą na utrzymaniu, dependent, i zastosować dla siebie status głowy gospodarstwa domowego? Mój księgowy mówi, że nie mogę, ale nie rozumiem dlaczego. Czy może pani to wyjaśnić?
No to trzeba dopytać księgowego, panie Henryku. No ależ skoro zadaje mi pan pytanie, to odpowiem. I krótko, bo dziewczyna to jeszcze nie rodzina. Nawet jeżeli dziewczyna spełnia warunki finansowe tej definicji kwalifikującego się krewnego, qualified relative, jest na pana utrzymaniu, to ciągle pan nie może wpisać dziewczyny jako dependent, ani nie może pan użyć statusu zgłoszenia głowy gospodarstwa domowego, dlatego że dziewczyna nie jest z panem spokrewniona w wymagany sposób. Bo kwalifikujący krewny to jest osoba krewna albo powinowata. I tu IRS wylicza długą listę, a dziewczyna natomiast, no to ciągle osoba obca w świetle prawa. Może być bliska, ale jest ciągle obca i nie może być uznana jako dependent.
Słuchaczka, mam 71 lat, pobieram emeryturę z Social Security Administration, ale nadal pracuję z uwagi na małą emeryturę. Z czeka potrącają mi na Social Security. Czy w związku z powyższym moja amerykańska emerytura będzie kiedyś przeliczona i podwyższona o dodatkowe zarobki i płacone składki na Social Security Administration? Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Tak, odpowiedź jest tak. Pani emerytura jest przeliczana co roku, na koniec roku i troszeczkę podwyższona, bo administracja Social Security liczy emerytury na podstawie 35 najlepszych lat. I każdego roku dokonuje przeglądu dokumentacji płacowej wszystkich beneficjentów Social Security, którzy mają zgłoszone zarobki za poprzedni rok. I jeżeli pani ostatni rok w ostatnim roku ma pani zarobki jedne z najlepszych z 35 lat, to administracja Social Security przelicza to świadczenie i daje pani niewielką podwyżkę. Natomiast jeżeli pani ma 35 lepszych zarobków niż w ostatnim roku, to emerytura pozostanie na tym samym poziomie, jest tylko waloryzowana. Ale podkreślę może, że dla nas imigrantów, którzy nie mają 35 lat pracy i mają zerowe zarobki, to dodatkowa praca jest zawsze korzystna, dlatego że wypełnia te zerowe luki.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem mamy list od pana Ireneusza z Polski. Proszę o chociażby krótką ocenę i naprowadzenie, czy ja lub rodzina możemy liczyć na jakiekolwiek środki z USA. W latach 2003-2005 pracowałem legalnie w USA na etacie, 8, może 9 kwartałów. Czy tak krótki okres zatrudnienia może dać jakiekolwiek świadczenie lub podniesienie wymiaru polskiego świadczenia? Jestem chory na nieuleczalną chorobę i grozi mi nagły zgon. Mam pracującą żonę, 7-letnią córkę i 22-letniego syna. Czy ktoś z nich uzyskać może jakiekolwiek amerykańskie świadczenie w Polsce?
O, czasami to serce się kroi, gdy słyszymy o ludzkich problemach. Panie Ireneuszu, bardzo współczuję kłopotów zdrowotnych. Mam nadzieję, że się pan z nich wyciągnie. Całkowicie rozumiem, że chce pan zabezpieczyć rodzinę, więc już wyjaśniam panu, jak wygląda pana sytuacja. Żeby być w pełni ubezpieczonym w Stanach Zjednoczonych, trzeba przepracować co najmniej 10 lat, 40 kwartałów. Nawet mniej w przypadku renty inwalidzkiej. Pan nie ma 40 kwartałów, ale nie szkodzi, dlatego że może pan być uprawniony do tak zwanej proporcjonalnej renty inwalidzkiej Social Security, czyli renty inwalidzkiej disability obliczonej na podstawie sumowanych okresów pracy w Stanach i w Polsce. Gdy pan dostanie tę łączoną rentę, ona nie będzie duża, będzie maleńka, ale lepszy rzecz niż nic, to wtedy pana nieletnia córka może otrzymywać rentę rodzinną w wysokości połowy pana świadczeń. Syn dorosły niestety nie. I teraz co robić? Panie Irku, najpierw niech pan zdobędzie tę rentę inwalidzką w Polsce. Później, mając rentę inwalidzką w Polsce, sugeruję złożyć wniosek o tą proporcjonalną, czyli łączoną rentę disability w Stanach Zjednoczonych i zrobi pan to za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. Wszelkie informacje kontaktowe znajdzie pan na internecie. Teraz żadnych, bo pan pyta, jakie dokumenty i tak dalej, żadnych zaświadczeń z miejsca pracy pan nie musi przedkładać, dlatego że administracja Social Security ma pana informacje płacowe. Poszczegóły odsyłam do swojej książki Emerytura reemigranta w Polsce. Tam się koncentruję na emeryturach, mówię cały czas emerytura, ale przepisy dotyczące renty inwalidzkiej, disability, bardzo pokrywają się z przepisami dotyczącymi emerytur, także proszę poczytać i życzę powrotu do zdrowia.
Drugie pytanie od pana Ireneusza. Czy w razie przejścia na rentę inwalidzką w Polsce, za chwilę składam stosowny wniosek, okres zatrudnienia w USA zaliczy mi się czy to do lat składkowych, nieskładkowych w Polsce lub do ustalenia kapitału początkowego?
Odpowiedź jest przecząca. Polska renta naliczana jest tylko na podstawie polskich okresów składkowych, nieskładkowych. Praca za granicą, praca w Stanach nie jest uwzględniana.
Pytanie od pana Adama. Moje pytanie jest następujące. Jeżeli prowadzę prywatny biznes w USA, to czy jeżeli połączę polską emeryturę, zakład pracy z wypracowaną przez siebie prywatnie amerykańską emeryturę, to czy dalej obowiązują mnie potrącenia polskiej emerytury? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Czyli jest pan uprawniony do emerytury polskiej, jest pan uprawniony do emerytury amerykańskiej, bo pracując prywatnie odprowadzał pan składki, płacił pan podatki. Rozumiem. Ale muszę najpierw wyjaśnić coś, panie Adamie. Pan nie jest uprawniony do łączenia ani emerytur, ani okresów płacowych, dlatego że łączenie emerytur się nie łączy, łączy się okresy płacowe i to jest stosowane tylko wobec osób, które nie mają wystarczających okresów pracy, żeby do emerytury być uprawnionym. Czyli nie mamy 40 lat, tak jak nasz słuchacz poprzedni, on nie ma 40 kwartałów, ale ma lata pracy w Polsce, to żeby dostać emeryturę amerykańską, będą mu te okresy połączone i emerytura proporcjonalnie naliczona. Pan dostanie normalną emeryturę. Może być malutka, może być większa, ona będzie pełna. Pełna emerytura amerykańska, pełna normalna emerytura ZUS. Niestety, pana emerytura Social Security będzie dotknięta klauzulą Windfall Elimination Provision, która spowoduje pomniejszenie pana świadczeń Social Security o mniej więcej połowę emerytury polskiej. To nie polska emerytura jest pomniejszana, tylko emerytura Social Security jest pomniejszana. Tutaj odsyłam pana do swojej książki WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków. Też, jeżeli pan planuje pozostać w Stanach, to polecam książkę Emerytura Polska i Amerykańska. Jeśli pan planuje powrót do Polski, to dla pana jest książka pod tytułem Emerytura reemigranta w Polsce. Im się może pan przyjrzeć w mojej witrynie poradnik sukces.com.
No to jeszcze zdążymy w naszym programie na koniec odpowiedzieć na pytanie pana Kazika. Pan Kazik pisze do nas. Znajomy sprzedał dom. On mówi, że jeżeli w ciągu 2 lat nie kupi drugiego, to zapłaci podatki. Czy to prawda?
Oj, nieprawda, panie Kaziku, nieprawda. Ta nieprawda powraca jak bumerang. Widzę, że ludzie mają dobrą pamięć, bo pamiętają przepisy, które zostały zmienione 25 lat temu za czasów Reagana. Bo to kiedyś unikało się podatków od zysku na domu, jeżeli kupowało się drugi dom za podobną lub większą kwotę. A ponadto osoby w wieku 55 lat miały zwolnienie w wysokości 125 tysięcy dolarów, przysługujące całe życie. To był tak zwany lifetime exclusion. Ale, panie Kaziku, zapomnijmy o tym. Przepisy zmieniły się, właśnie jak mówię, prawie ćwierć wieku temu. W 1997 roku, kiedy weszła w życie ustawa Taxpayers Relief Act, i teraz przepisy są prostsze i są znacznie dogodniejsze, bo wystarczy mieszkać w domu co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach, posiadać ten dom, a ma się 250 000 zysków wolnych od podatku, a 500 000 zysków wolnych od podatku dla małżeństwa. Więc wniosek dla naszych słuchaczy, jeżeli macie państwo dom na własność, jeżeli mieszkacie w nim 2 lata w ostatnich 5, to po sprzedaży nie macie podatki albo całkowicie zniesione, albo bardzo zredukowane, dlatego że tak jak mówię, zysk w wysokości 250 000 na osobę jest zwolniony od podatków.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Przypominamy raz jeszcze, archiwalne programy dostępne na stronie polskieradio.com. Zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com po publikację pani Elżbiety. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, można nadsyłać je poprzez formularz na naszej stronie, poprzez stronę Poradnik Sukces, można SMS-owo, mailowo, jest dużo tutaj dróg kontaktów, również social media, takie jak Facebook. Zapraszamy do nadsyłania pytań. Przy kolejnych programach pani Elżbieta na pewno chętnie odpowie. Pani Elu, ja dziękuję serdecznie za nasz program i do usłyszenia już niedługo.
Do usłyszenia za tydzień.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.